Popularyzacja wiedzy historycznej, zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych i odkrywaniem rodzinnych historii, a także ocalanie ich od zapomnienia, uwrażliwianie na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, propagowanie wiedzy na temat gromadzenia i zasobów zabezpieczania pamiątek rodzinnych to główny cel kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna, którego organizatorami jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i naczelny dyrektor archiwów państwowych. Zaś ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia jest Archiwum Państwowe w Szczecinie i w studiu mamy gości, bo o tym porozmawiamy. Małgorzata Duras i Bartosz Sitarz z Działu Popularyzacji Zasobów Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także Katarzyna Parszewska, Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, to już jest czwarta edycja tego projektu. Małgorzata Duras, kiedyś także pracownik Radia Szczecin. Ja tak podejrzewam, że to jest jeden z twoich pomysłów razem z Bartkiem, jeśli tak mogę sobie pozwolić. Wymyśliliście sobie, czy...
Naszych pomysłów jest bardzo dużo i konkursów już w Archiwum Państwowym w Szczecinie, ale ten rzeczywiście jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, a więc przez Archiwa Państwowe. Co roku inne archiwum koordynuje ogólnopolski etap
tak
konkursu.
Jest, a ja tobie wszystko przypisałam.
W tym roku to właśnie Archiwum Szczecińskie, Archiwum Państwowe w Szczecinie zostało przez dyrektora naczelnego wyznaczone na koordynatora ogólnopolskiego i w związku z tym ogólnopolska gala, która będzie wieńczyć finał tego konkursu odbędzie się właśnie w Szczecinie 6 czerwca. Dlatego zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie, a co trzeba zrobić?
Zaraz nam państwo powiedzą. Ja dlatego przypisałam Małgosi jakby pomysłodawstwo tego konkursu, dlatego że myśmy już przy poprzednich edycjach też o tym konkursie mówili. Za każdym razem, a szczególnie o wynikach tego konkursu, Małgorzata opowiada nam, że słuchajcie, zobaczcie, jakie piękne rzeczy ci młodzi ludzie wymyślają. Stąd takie moje myślenie, ale tutaj nie chodzi o pomysłodawców, tylko chodzi o to, żeby dzieci pamiętały, że no bez korzeni to nie jesteśmy jakby w pełni, nie jesteśmy cali. Korzenie to jest bardzo ważna rzecz i tego, panie Bartoszu, chcecie od młodych ludzi, prawda? Żeby znali swoje korzenie.
Tak, chcemy zainteresować dzieci, młodzież historią, w tym przypadku badaniem historii, przeszłości swojej rodziny, ale historia każdej rodziny, każdego z nas jest częścią jakiejś historii większej, szerszej, tak? No jeśli ktoś miał dziadka, który, czy pradziadka, który walczył w Armii Krajowej, no to jest na przykład, tak? No to jest częścią historii ruchu oporu, tak? Konspiracji okresu II wojny światowej, czy też jakichś represji, które dotykały naród polski. Więc każda taka historia rodzinna składa się de facto na historię lokalną, regionalną i na historię całego narodu. Także chcemy w ten sposób zainteresować właśnie dzieci, młodzież badaniem historii, żeby zaczynali od tych swoich przodków, oczywiście gdzieś tam tych, no, których jeszcze znają, czyli dziadków powiedzmy, tak, ale w miarę możliwości też, żeby sięgali bardziej wstecz, korzystając między innymi też z zasobu archiwów państwowych, między innymi, i żeby w ten sposób poznawali historię, interesowali się tą historią i dbali też o pamiątki z tym związane, pamiątki materialne, ale jednocześnie przekazywali też jakiś, no ten taki powiedzmy ustny przekaz, tak, póki jeszcze mają właśnie od kogo go usłyszeć.
No to jest rzeczywiście bardzo ważne, bo ja teraz poglądam na panią Katarzynę, mam takie wrażenie, że no może już teraz tak nie jest, ale mnie chyba kiedyś uczono, że historia to tylko ta wielka, te wielkie wydarzenia, takie wielkie postacie, a taka moja historia rodzinna to może nic takiego wielkiego. My wiemy od dawna, że historia rodzinna od tego się zaczyna, dopiero wtedy się buduje ta wielka historia. Czy Kuratorium Oświaty też na to zwraca uwagę?
No jak najbardziej. Ja pragnę też powiedzieć, że ten konkurs no, wpisuje się w zadania całego systemu oświaty, ponieważ do jednych z tych podstawowych zadań należy wspieranie wychowawczej funkcji rodziny, no, tutaj rozumianej jako budowanie więzi międzypokoleniowych, no i zapobieżeniu alienacji społecznej. Ten konkurs się w to świetnie wpisuje. Oczywiście, no, jako osoby jesteśmy no, poddawani różnego typu prądom społecznym, historycznym, ale życie codzienne i historia codzienności to oczywiście jest też nie tylko zadanie historii, ale również to, czym na co dzień po prostu żyjemy i o czym pamiętamy.
No, jestem pewna, że kiedy znamy tą historię swoją rodzinną, to wtedy zainteresujemy się tym tłem, w którym ta historia się odbywała. Myślę, że to jest bardzo istotne i też mam takie wrażenie, pamiętając trochę te wcześniejsze edycje, że też na to chcecie zwracać uwagę. Rzeczywiście dobrze, jeżeli stworzymy takie drzewo genealogiczne. Dzisiaj to dla młodych ludzi jest coś oczywistego. Kiedyś to nie było takie oczywiste, że każdy ma jednak swoje drzewo genealogiczne, że każdy skądś pochodzi, każdy miał swoich przodków i oni są równie ważne jak na przykład w drzewach genealogicznych książąt.
Celem konkursu jest oczywiście rozbudzanie zainteresowania historią, poszukiwaniami genealogicznymi, ale wartości, jakie ze sobą niesie ten konkurs, to właśnie to umacnianie więzi rodzinnej, to poszukiwanie i budowanie swojej tożsamości. Sam tytuł konkursu, Moja Wielka i Mała Ojczyzna, dzisiaj dla tych młodych ludzi tą małą ojczyzną jest nasze miasto, jest nasz region, ale kiedy zapytają swoich rodziców albo swoich dziadków, albo o swoich pradziadków, no to okaże się, że to są zupełnie inne regiony naszego kraju i gdzieś w tych małych ojczyznach naszych przodków działy się historie. Oni żyli, podejmowali czasami bardzo trudne decyzje i za tymi historiami należy pójść. Ja tylko jeszcze chciałam uzupełnić, że ten konkurs ma dwa etapy, czyli dlatego spotykamy się co roku, bo zawsze jest ten etap wojewódzki, który na tym poziomie realizują wszystkie archiwa wspólnie z kuratoriami w całej Polsce. Zachęcamy do tego, żeby pracę przysyłać do nas, a termin jest w tym roku wydłużony, ponieważ proponujemy i zostało to ustalone w regulaminie, że pracę można przysyłać do 24 marca, a więc przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia, okres ferii zimowych, czyli ten doskonały czas na to, żeby rozmawiać z starszym pokoleniem, z babcią, z dziadkiem, z innymi starszymi członkami rodzin. Oprócz tego, że będziemy tworzyć drzewa genealogiczne, bo do tego was zachęcamy, to jest wymóg konkursu i stworzyć w tej formie plastycznej i wygenerować takie drzewo w dowolnym, darmowym programie komputerowym.
To... No, można też je samemu zrobić, nie trzeba koniecznie, musi być program komputerowy.
Można.
Myślę, że można sobie samemu zrobić i wyrysować
drzewo,
właśnie.
I takie drzewo i można przysłać też, przysłać do nas oczywiście dwie wersje tych drzew. Każde drzewo jest punktowane oddzielnie. Natomiast ważnym elementem tej pracy jest również opis, właśnie krótki opis historii rodziny, o który warto zapytać i możemy zrobić to w formie tradycyjnej, pisanej, ale możemy też nagrać wywiad z naszą babcią, możemy nagrać film z którymś z członków rodziny, który o tej historii opowiada. Jest to, no, zwłaszcza dziś jesteśmy w radiu, jest to no, przepiękna, klimatyczna pamiątka, nagrany głos babci, zarejestrowana historia, a wszystko to przysyłamy do nas w formie jednej pracy, w formie prezentacji i będzie to stanowiło projekt edukacyjny. Ważnym elementem tego projektu jest również tutaj rola nauczyciela, który staje się merytorycznym opiekunem projektu, a w tej prezentacji musi znaleźć się również taki opis udokumentowany zdjęciami innowacyjnego wykorzystania pracy ucznia. I tutaj myślę, że pani Katarzyna za chwilę powie parę słów o tym więcej. Te prace dzięki temu zapisowi, one nie wylądują gdzieś w szufladzie. One będą mogły posłużyć do tego, żeby uczeń mógł pokazać innym, swoim kolegom, rodzicom, zaprezentować tą pracę, pokazać, jakie były jego pierwsze kroki, od czego zaczynał poszukiwania. Ale to jest inspiracja również do wielu jeszcze innych działań innowacyjnych. Ja za chwileczkę podam przykłady, ale jak tą innowację można rozumieć, to myślę, że najlepiej wyjaśni pani Katarzyna.
No, innowacyjne działania są tak jakby wpisane w system edukacji i obecnie nie wymagają żadnego koncesjonowania czy uzyskiwania zgody od kuratora oświaty, jak kiedyś tam jeszcze bywało. Wprost przeciwnie, oczekujemy i wszyscy oczekujemy, że nauczyciele będą po takie działania, a do takich działań zachęcali swoich uczniów, a uczniowie będą takie działania jak najbardziej podejmowali.
Pani Katarzyno, ale ja myślę, że kiedy mówimy o innowacjach, to mówimy też o pomysłowości. To nie o to chodzi, że trzeba jakieś fajerwerki tutaj specjalnie wklejać, cudować, tylko przede wszystkim chodzi o pomysłowość. A wiemy, że no jakby granice tylko są w nas. Wiem, że dzieciaki mają bardzo często tyle wyobraźni, że my nie nadążamy za nimi, bo jakby cały ten świat obecny jest ich podstawą, a myśmy do tego dochodzili, a one potrafią rzeczywiście iść daleko do przodu. I mówiąc o innowacyjności, my mówimy tutaj o możliwościach łączenia wszystkiego ze wszystkim. Nie chcę tak,
tak
oczywiście
bardzo różnych,
przesadzać.
Bardzo ale różnych myślę technik i bardzo różnych, nie wiem.
Czyli użycie takich niestandardowych metod pracy i narzędzi typu książka, podręcznik i ćwiczenie.
Oczywiście, ja myślę, że mogą być też standardowe, jeżeli są w inny sposób ciekawy pokazane. To też
przekazanie, nie... tak, przekazanie albo tej właśnie dodatkowej wiedzy spoza podstawy programowej, albo właśnie za pomocą różnych ciekawych narzędzi tej zawartej w programie jest zintegrowana platforma edukacyjna, z której nauczyciele, właśnie na której umieszczone są różne propozycje, scenariusze lekcji, metody pracy, narzędzia pracy. Między innymi właśnie można tam spróbować stworzyć takie swoje drzewo genealogiczne, ale przecież łączenie przedmiotów. Ten konkurs pozwala na korelację takich przedmiotów jak język polski, historia, informatyka, plastyka. To są, to wszystko jakby łączy się.
Możliwe, że języki obce, bo tak, dzieje rodziny mogą być, sięgać różnych innych krajów.
A tym bardziej na naszym terenie, kiedy szukamy dokumentów. Powiem tak, był nawet taki przykład innowacji z poprzednich edycji, kiedy jakby opiekunem projektu był nauczyciel języka niemieckiego i historii. I właśnie oprócz tego, że uczeń mógł zaprezentować tę swoją pracę, to co też daje mu tak możliwość odniesienia po prostu sukcesu na bazie tych swoich zainteresowań, talentów, zaprezentowania się, to wykorzystał to właśnie na lekcjach języka niemieckiego między innymi, kiedy z dokumentów pozyskanych z archiwum, dokumentów pisanych w języku niemieckim, właśnie uczyli się czytać, tak, to była taka praktyczna, można powiedzieć, nauka języka. I poznawali też kaligrafię, bo przecież wtedy wszystko było w aktach urodzenia czy dokumentujących śluby, no zapisywane ręcznie, tak? Więc połączono to na lekcjach języka niemieckiego, ale też były takie przykłady, kiedy właśnie poznawano ciekawe zawody, których już czasami nie ma, bo przodek któregoś dziecka właśnie to reprezentował jakieś dane rzemiosło. Nazewnictwo członków rodziny można poznawać na języku polskim, idąc coraz dalej i szukając dalszych pokoleń. No, myślę, że nie każdy z nas potrafiłby już nazwać tych dalszych członków rodziny.
A czasami też jest tak, że w rodzinie gdzieś na przykład w czasie wojny nazwisko się zmienia przez dopisanie albo ogonka, albo nie, albo o zamieniło się w u i tak dalej, i tak dalej. Można rzeczywiście takie też różne rzeczy, myślę, że znaleźć, albo czasami się zdarza też tak, my znamy w Szczecinie takie, nie będę teraz po nazwisku, że jeden członek rodziny ma przez OM, a drugi ma przez E, a to są bracia i to nawet rodzeni z jednych rodziców. Ale ja tak sobie teraz spoglądam na pana Bartosza, pomyślałam sobie, bo pan powiedział, że to jest dobrze, żeby to wszystko zostało jakby w archiwum, żeby potem te efekty pracy tych młodych ludzi zostały. Dzisiaj na pewno państwo słyszeli Chłopki. To jest książka, która bije rekordy czytelnictwa. I ona właśnie korzysta z tych w tej swojej książce korzysta z takich konkursowych prac, bym powiedziała. Były robione konkursy w okresie międzywojennym albo powojennym, tuż powojennym, gdzie właśnie chłopki opisywały swoje życie. No bezcenny materiał. Tego się nie da dzisiaj przecenić. I takie mam wrażenie, panie Bartoszu, że te prace być może za kilkadziesiąt lat mogą być równie cenne, jeżeli znajdzie się jakiś super pisarz, badacz, który będzie umiał z tego skorzystać.
Zgadza się, no same prace jako jakiś rodzaj opracowania genealogicznego, tak? Czyli zebranie w jednym miejscu materiałów pochodzących z różnych źródeł, czyli z archiwum domowego, tak? No, ale mówiąc archiwum domowe, mam tutaj na myśli nie tylko to, co jest w domu danego ucznia, ale biorę pod uwagę to, że mógł on korzystać z domów, nie wiem, dziadków, wujka, cioci i tak dalej, więc zebrać jakieś informacje z różnych gospodarstw domowych, tak to nazwijmy, i z różnych archiwów też, ale właśnie szczególnie te materiały właśnie takie, nie wiem, zebrane wspomnienia, tak? Czy one będą spisane, czy one będą nagrane w formie dźwiękowej, czy jeszcze z obrazem jako film, no to będzie rzeczywiście to bezcenne źródło, bo będzie to zapisane nie tylko czyjś głos, kogoś, kto już odejdzie za jakiś czas, ale też no, informacje, które będą tam zawarte, często dotyczące no, zupełnie już innej epoki, tak? Więc tutaj wartość tego typu wspomnień jest ogromna. My zresztą w Archiwum Państwowym w Szczecinie mamy spory zbiór takich właśnie wspomnień mówionych, nagranych i są to wspomnienia pracowników przymusowych Polaków z terenu Pomorza Zachodniego z czasów II wojny światowej. Więc jest taki, rzeczywiście taki zbiór. Była kilka czy kilkanaście lat temu taka akcja robiona, żeby te wspomnienia zachować, no w momencie, kiedy już to pokolenie wiadomo, że już coraz bardziej się starzeje i odchodzi, już coraz mniej jest osób żyjących i takich, które są w stanie oczywiście o czymś opowiedzieć.
Ale zobaczcie, to jest też właśnie taka inspiracja też do ciekawych lekcji, bo też przypominam sobie jedną taką pracę, ona była z województwa świętokrzyskiego, kiedy właśnie opisywana konspiracja na tym terenie członka rodziny, jakby udział w tej konspiracji członka rodziny dziecka, które uczestniczyło w tym konkursie, no, stało się to po prostu inspiracją do tego, żeby o tej konspiracji opowiedzieć potem na lekcji historii i te sylwetki tych osób, łącznie właśnie z tym członkiem rodziny tego dziecka, przybliżyć na lekcjach, więc jest to bez wątpienia no, kolejny taki element, kolejna taka cegiełka do tej historii regionalnej, no, która wiadomo, tak jak już tutaj powiedzieliśmy, składa się na historię całego kraju, bo ta historia zaczyna się w domach i do tego was zachęcamy. Po pierwsze, żebyście rozmawiali z starszymi członkami rodziny, z babcią, dziadkiem i innymi krewnymi, pytali o te historie, poszukali pamiątek rodzinnych w domu i zapytali, bo za każdą taką pamiątką też kryje się jakaś historia. Pytajcie o stare albumy, pytajcie, kto jest na zdjęciach. Zobaczcie, bo za tymi osobami też kryje się historia, ale z tych zdjęć też można wyczytać, jak ludzie żyli, jak się ubierali. Myślę, że poproszę też Bartka, żeby przybliżył, jakich dokumentów mogą właściwie u nas, ale nie no tylko właśnie, u nas w archiwum.
Czego można szukać w archiwum albo w różnych miejscach do tego powołanych, prawda?
Bo my pochodzimy z różnych stron tutaj, prawda? I tak naprawdę nasze dokumenty naszych rodzin, naszych dziadków i pradziadków będą znajdować się w różnych częściach Polski.
I chciałabym jeszcze powiedzieć, zanim oddam głos panu Bartoszowi, tak sobie pomyślałam, że to jest też dobry moment, żeby te zdjęcia rodzinne z albumów, bo po prostu podpisywać. Bo często
pytać.
Jest też tak, że ja sama pamiętam, że moja mama mi często opowiadała w albumie, to jest, wiesz, ciocia ta, tamto, ja dzisiaj wszystkiego nie pamiętam. Część jest opisana, część jest nieopisana. To jest dobry moment, żeby w czasie świąt, kiedy mamy odrobinę dla siebie czasu, rzeczywiście, tak jak Małgosia mówiłaś, usiąść i być może te zdjęcia opisać. Dodatkowo uruchamiamy rzeczywiście telefon i niech się to wszystko nagrywa, bo w czasie tego opisywania tych zdjęć mogą się zrodzić też bardzo ciekawe historie. No właśnie, panie Bartoszu, gdzie młodzi ludzie, bo myślę, że niektórzy myślą, że archiwum to już jest taka twierdza, w której są zamykane dokumenty i one tam stamtąd nigdy już nie wychodzą. Wiemy, że tak nie jest, że one są po to, żeby ta nasza historia współczesna i dawna była i zachowana, ale też była źródłem do dalszych opisów.
Nie jesteśmy twierdzą, coraz więcej grup szkolnych nas odwiedza, także
i to
myślę,
odkrywa, że
tak,
nie
myślę, że świadomość wśród najmłodszego pokolenia, że w ogóle jest coś takiego jak archiwa państwowe i czym się zajmują, jest coraz większa. Ale generalnie tak, jak prowadzimy zajęcia ze szczególnym uwzględnieniem genealogii, zwracamy uwagę na to, że jeśli poszukuje ktoś jakichś informacji w archiwum, to każde archiwum ma jakiś swój teren działania, z którego ma dokumenty, nie? Więc jeśli szukamy informacji o osobie, która żyła na jakimś terenie innym, na przykład w Wielkopolsce, na przykład na Lubelszczyźnie, to musimy się zwrócić oczywiście do właściwego terytorialnie.
No bo powiedzmy, że tak
archiwum państwowego.
Dzisiaj tak. Młodzież myśli, że wszystko jest po prostu, tylko klikną i wejdą archiwum państwowe, wszystko jest pod jednym guziczkiem. No nie jest. Ja myślę, że to zintegrowanie zasobów oczywiście jest jakąś przyszłością, ale dzisiaj każdy robi co może, żeby przynajmniej pokazać, spisać te spisy, udostępnić, a cała reszta, no to już wymaga trochę pracy, prawda?
Tak, to znaczy nie jest aż tak dobrze jeszcze, ale rozwija się rzeczywiście w tym kierunku. Jest jedna strona, na której jest dostępna ewidencja zasobu archiwów państwowych, tak? Czyli szukaj w archiwach.
To już bardzo dużo.
www.szukajwarchiwach.gov.pl
Jeszcze raz powtórzmy. www.szukajwarchiwach.pl
Tak, szukaj w archiwach pisane razem, tak? Jednym słowem, jednym ciągiem. gov.pl
No to już tak, jest bardzo ważna informacja tak, i tam można to uzyskać. Na tak. przykład, nie wpisujemy Witold Kowalski, prawda? Na pewno tam jest wyszukiwarka i już coś
jest
możemy.
Jest wyszukiwarka, tak po nazwisku, to może w mniejszym stopniu, natomiast
bo trudniej.
Jest rzeczywiście na tej stronie dostępna ewidencja tego, co mają wszystkie archiwa państwowe w Polsce, czyli sieć 32 instytucji, ale też niektóre inne instytucje, które z tego systemu korzystają, na przykład niektóre archiwa kościelne też chociażby. Także na podstawie tego możemy znaleźć chociażby to, gdzie jest archiwum, jaki obejmuje obszar,
czym się
jakie znajdziemy tam dokumenty, czy jakie księgi metrykalne, bo one są tutaj powiedzmy podstawowym źródłem do badań genealogicznych. Więc jest informacja, tak, czy są na przykład księgi z danej miejscowości, z danych lat, co już nam jest pomocne. I pewna część zasobu jest również zeskanowana i w formie skanów dostępna właśnie na tym serwisie. Natomiast mówię pewna część, bo trzeba sobie zdać sprawę, że tych ksiąg są przecież tysiące, są to dziesiątki tysięcy stron i zdigitalizowanie wszystkiego, czyli zeskanowanie, to są lata pracy dla bądź co bądź skąpych sił personalnych, archiwistów, więc ograniczenia
ale to się
osobowe
dzieje, to też się...
ale są te i sprzętowe, niemniej jednak to się cały czas posuwa naprzód. Oprócz naszej tej strony archiwów państwowych są też, warto wspomnieć, bazy genealogiczne, na których też są dostępne nawet i skany ksiąg metrykalnych i to pochodzących zarówno z archiwów państwowych, jak i z archiwów kościelnych. Są skany ksiąg i są też zrobione indeksy i to są w dużej części indeksy robione przez tak naprawdę wolontariuszy albo osoby, które też kogoś szukały i jednocześnie spisywały nazwisko po nazwisku, powiedzmy dany rok, nie wiem, urodzeń albo zgonów. I tam można znaleźć naprawdę bardzo dużo informacji, rzeczywiście w jednym miejscu i nie wychodząc z domu.
Ale też bym chciała podpowiedzieć, ja myślę, że na pewno państwo to potwierdzą, że czasami może się zdarzyć, że wiemy, że nie wiem, nasza babcia pochodziła z takiej i z takiej wsi. No i szukamy, załóżmy wersję optymistyczną, że tam wszystko jest i są księgi parafialne, zeskanowane i my szukamy, a tam babci nie ma. No bo babcia zapomniała, albo może ktoś zapomniał powiedzieć, że babcia owszem, pochodzi z tamtej wsi, tylko że ona się urodziła, nie wiem, 100 kilometrów gdzieś indziej i tam była ochrzczona i tam powinny być, więc możemy po tym nie, że od razu poddajemy się, że babcia coś nas okłamała, tylko że może szukamy dalej. Tak, to też koniecznie. Jest taki pierwszy krok, żeby to, że czegoś nie ma, to nie znaczy, że tu jest błąd, ale może bardziej trzeba szukać. Tak, no to tak, się bawimy w detektywów.
No
tak?
I teraz powiedzmy jeszcze, jakie te dokumenty możemy znaleźć w archiwach rodzinnych, bo najpierw poszukajmy w domach, naprawdę, bo oprócz tych albumów, o których wspomnieliśmy, to są na przykład listy. Czasami gdzieś jest schowany pamiętnik babci, dziadka, a z tych listów bardzo często wynika, no, gdzie te osoby wtedy przebywały, skoro do siebie pisały. Tak?
Albo są nawet świadectwa szkolne, albo świadectwa pracy.
Dokładnie.
Też.
Świadectwa szkolne, właśnie akty urodzenia, akty ślubu. Czasami są po prostu w szufladach. Są to takie skarby, których najpierw trzeba poszukać w domu. Tego zachęcamy, ale jeszcze powiem, że my robimy, przygotowujemy, organizujemy warsztaty specjalnie dedykowane temu konkursowi. Namawiamy młodych ludzi, żeby zostali właśnie takimi domowymi archiwistami, żeby o te swoje archiwum domowe dbali. Przybliżamy jakby wszystkie te elementy, jak do konkursu należy się przygotować, jak rozpocząć te poszukiwania właśnie swoich członków rodziny, jak rozmawiać z babcią, z dziadkiem, jak rejestrować, jak spisywać te historie rodzinne, więc do tego też zachęcamy i zachęcamy bardzo do kontaktu z nami, bo wskazujemy, pomagamy i pomagamy też jakby wspieramy tutaj mówimy o tym, jak mogłaby ta innowacja przebiegać. Także służymy również Państwu taką pomocą, radą i przygotowaniem do tego konkursu.
Pani Katarzyno, wiem, że zaufanie do kuratorium oświaty, a szczególnie nauczycieli, że ten przepływ informacji, jak jest to tak via kuratorium, wiem, że wielu nauczycieli w ten sposób pracuje. Czy u Was to po prostu też można, będą wydzwaniać teraz do Pani pytać?
Jak najbardziej, oczywiście. Udzielamy wszystkich informacji.
A jak nie, to odeślemy gdzie trzeba, tak?
Na przykład, to też jest ważne. Mnie się wydaje, że też możemy wspomnieć o archiwach takich poszczególnych samorządów zawodowych. Ja sama szukałam informacji o wujku, który był weterynarzem przed wojną i tam służyli mi pomocą weterynarze współcześni, tak, którzy też gromadzą takie informacje. Także
Trzeba po prostu poszukać.
Ja mam wrażenie, że ten konkurs ma też dużą moc taką dla nas, tak, bo poznanie historii jednostkowej rodziny, no składa się ta historia, jak powiedzieliśmy na początku, na całą historię naszego kraju i naszego narodu i taka świadomość, jak wiele trudów nasi przodkowie musieli wkładać w życie codzienne, jak wiele trudów musieli włożyć i z jakimi wielkimi no tutaj przeciwnościami się borykali wtedy w stosunku do nas obecnie, no to jest taką dającą nam moc, mnie się wydaje, i takie poczucie własnej wartości tutaj.
No ja myślę, że jeżeli się dowiemy, że nasi rodzice, znaczy ja wiem, że tego w dokumentach może nie widać, ale czasami na zdjęciach widać, że na przykład nasi rodzice albo nasi dziadkowie, jak to się czasami mówi, przyjechałem tutaj z jedną małą walizką. I to nie jest przenośnia, to jest prawda taka oczywista. Być może jak gdzieś zobaczymy na zdjęciu, być może takie zdjęcia też są w archiwach rodzinnych, że ta babcia przyjechała, jakaś piękna, młoda dziewczyna, ale jakąś tak dość ubogo ubrana, ma jakąś rzeczywiście bardziej może malutką walizkę, bo wtedy się takich reklamówek jak my mamy, to nie nosiło się. Chociaż też to one kiedyś były dziadówkami nazywane, więc też się ich nie nosiło. Można po takim zdjęciu dużo wyczytać, a na przykład z tyłu są ruiny i zobaczyć, jak to miejsce, babciu, gdzie to miejsce, gdzie to zdjęcie było zrobione. I możemy snuć historię, że pamiętam, że przez kilka lat idąc do pracy widziałam te ruiny, a potem one nagle zniknęły. Myślę, że to jest też taka piękna historia opowiedziana o naszym miejscu.
Przepraszam, bo tak nawiązujemy już do bardzo dawnych czasów dla naszych dzieci obecnych.
No to jest
lata 70. no to też widać różnicę w wyglądzie ulicy. Jeśli było zdjęcie robione na ulicy, to też jest dla naszych dzieci czy dla uczniów wielka
no ja nie chcę mówić, ale mamy same centrum i jedno mamy centrum handlowe w Szczecinie i drugie, już nie będę specjalnie nazwy tutaj wspominała, ale przypomnijmy sobie, to nie było wtedy, tam był taki wielki, olbrzymi plac, aż trudno sobie uwierzyć, a ja to pamiętam, że jeszcze z moim malutkim synem chodziłam, kiedy tam był cyrk stawiany. To był wielki plac przez całą zimę, czasami tam lodowisko było ustawiane, a dzisiaj przychodzimy na zakupy, to też jest ważne, żeby umieć takie rzeczy zobaczyć i myślę, że to ten konkurs temu może posłużyć.
Absolutnie.
Proszę Państwa, to tylko jeszcze szybciutko, bo już się kończy nam czas. Może powiedzmy, gdzie, do kiedy, jakie terminy?
Dobrze, więc tak. Więc jeśli chodzi o etap wojewódzki, pracę zgłaszamy przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronach organizatorów i to jest strona Archiwa Rodzinne Niepodległej.
A czy ja myślę, że jak Państwo w ogóle wklepią nasze Archiwum Państwowe w Szczecinie, to tam się taka pierwsza wiadomość ukazuje i tam jest odnośnik od razu.
Informacje o konkursie oczywiście są na stronach Archiwum i Kuratorium Oświaty i formularz znajduje się właśnie na stronie Archiwum Rodzinnych Niepodległej i oczywiście do tej strony jest przekierowanie z naszych stron. Więc jest to formularz, na który zgłaszamy nasz projekt edukacyjny. Jest on zgłaszany w formie jednej prezentacji i w tej prezentacji właśnie zawieramy nasze drzewa genealogiczne i zdjęcie tego, które wytworzyliśmy sami własnoręcznie i to zdjęcie wygenerowane przez komputer. Natomiast musi być również to udokumentowanie wykorzystania tej pracy ucznia na lekcji, a także krótki opis. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe. Dzieci z klas 4-6 nie mają obowiązku, jakby to nie jest to wymóg konkursowy, aby ten opis krótki był. Jest on jednak dodatkowo punktowany, ale ze względu na wartość właśnie opisania tej, może nie musi być to historia, nie wiem jak długa, tej, którą udało się ustalić, tej, którą udało się usłyszeć. Bardzo do tego zachęcamy. Natomiast dzieci z klasy 7 i 8, ten opis historii i jeszcze poświadczony właśnie dokumentami, a także źródłem ich pochodzenia, czy to jest archiwum rodzinne, czy to jest archiwum państwowe, również w tej prezentacji ta informacja musi się znaleźć, a także liczba pokoleń. Życzę, aby udało się dojść do jak największych, jak najdalszej, do najdalszego pokolenia i takie dane biograficzne, które uda się oczywiście ustalić w tym poszukiwaniu korzeni i w tej pracy tego młodego genealoga.
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt pokazujący naszą historię, właśnie tą ludzką, tą pojedynczą, to jest pojedynczej rodziny, a jeżeli jeszcze zaangażujemy w to mamę, tatę, dziadka, babcię i wszystkich z rodziny dookoła, to wszyscy będą z tego bardzo, podejrzewam, dumni, a potem będą tylko tą prezentację, o której Małgosia wspominała, wspólnie na takich rodzinnych zjazdach oglądać, bo to wtedy się dopiero okaże, że tę historię będzie można jeszcze dopowiedzieć. Ja odsyłam Państwa na stronę Archiwum Państwowego w Szczecinie. Tam są wszystkie informacje na temat konkursu Bez korzeni nie zakwitniesz, moja wielka i mała ojczyzna, a mówiliśmy o tym i zapraszaliśmy na do udziału w tym konkursie razem z Małgorzatą Duras i Bartoszem Sitarzem z działu popularyzacji zasobów Archiwum Państwowego w Szczecinie i Katarzyną Parszewską z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.